Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dziś zaczynamy od epidemii koronawirusa, bo wydaje się, że ten okres powoli przechodzi już do historii. Jutro czeka nas symboliczny moment. W Polsce zostanie zniesiony stan epidemii.
To nie jest absolutnie żadne zniesienie epidemii, tylko mówiąc symbolicznie, przełączenie tego czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od 2 lat, na światło pomarańczowe.
To pomarańczowe światło oznacza, że sytuacja nadal będzie monitorowana.
Wyraźnie mniejsza liczba zakażeń koronawirusem to powrót do normalności, także tej wakacyjnej.
Zainteresowanie wyjazdami widać rośnie, bo coraz więcej Wielkopolan ubiega się o karty EKUS.
O takiej karcie warto pomyśleć przed wyjazdem na wakacje za granicą. Dziś powiemy, jak długo się na nią czeka.
Test genetyczny pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jakie leki pomogą kobietom z rakiem jajnika.
Analizując dane genetyczne, wyszukujemy takie słabe punkty u pacjentów, które mogłyby później być wykorzystane do stworzenia nowego leku precyzyjnie uderzającego w te słabe punkty.
Prace nad testem trwają w Poznaniu.
Gotowa jest natomiast aplikacja Ratownik. Każdy może ją ściągnąć, by nie bać się udzielać pomocy przed przyjazdem karetki, ale też by jak najszybciej wezwać profesjonalną pomoc.
Naszą misją jest to, żeby jak najwięcej osób umiało i było skłonnych, chętnych do tego, żeby tej pierwszej pomocy udzielić. Nie bało się tego zrobić. Wszyscy mamy moc ratowania życia. Trzeba tylko umieć ją dobrze wykorzystać.
I do tego będziemy dziś zachęcać.
Koronawirus. Raport.
To historyczny moment. Po 2 latach pandemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia czerwone światło zamienia na pomarańczowe. Jutro znosi stan epidemii i zastępuje go stanem zagrożenia epidemicznego.
Wirus wyraźnie odpuścił. Pytanie tylko, czy wróci jesienią, kiedy z reguły chorujemy częściej, a jeśli tak, to w jakiej formie? Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że monitoruje sytuację.
Na razie powodów do niepokoju nie ma.
Cały czas obserwujemy kontynuację spadku.
Mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.
Czyli ta dynamika z tygodnia na tydzień jest nawet rzędu -35% w skali całego kraju, czyli ciągle widzimy, że ta tendencja do spadku ma miejsce. Takie same zjawisko widzimy w szpitalnictwie.
Nie ma już szpitali covidowych. Chorzy zakażeni koronawirusem są leczeni w każdym szpitalu.
I tutaj jak kończyliśmy te codzienne raporty, to przypomnę, że poziom hospitalizacji wynosił mniej więcej 4000. W tej chwili doszliśmy już do poziomu hospitalizacji około 1000, ale co ważne, i myślę, że to jest nawet ważniejsze niż ta liczba i to, że ona spada, lekarze, z którymi rozmawiam, którzy cały czas na oddziałach internistycznych czy zakaźnych monitorują, czy przyjmują, leczą pacjentów, cały czas informują, że to już nie są tak ciężkie przypadki, które szczególnie w ramach wersji czy mutacji Delta były odnotowywane, że to są pacjenci, którzy są przyjmowani po pierwsze w lepszym stanie, z mniejszym procentem zajętości płuc przez COVID i te hospitalizacje w związku z tym są znacznie krótsze, odbiegają od tego standardu, który niestety pojawiał się przy wariancie Delta.
Już pod koniec kwietnia, kiedy zapadała decyzja o zniesieniu części obostrzeń dotyczących stosowania chociażby maseczek w przestrzeni publicznej.
Profesor Grzegorz Juszczyk.
Podjęliśmy pracę, bardzo intensywne prace wspólnie ze środowiskiem międzynarodowym, analitycznym, nad monitorowaniem sytuacji epidemiologicznej, ponieważ wszyscy spodziewaliśmy się, że może ten ważny czynnik wpłynąć na wzrost liczby zakażeń. Tak jak wspominał pan minister, tak się nie stało. Co więcej, w innych krajach, dużych krajach europejskich czy w Stanach Zjednoczonych, także po fali zakażeń, które były wywołane nowym subwariantem, obecnie obserwujemy już spadek liczby zachorowań.
Cały czas badamy przypadki pod kątem genomu, czyli z jakimi mutacjami mamy do czynienia, ale też monitorujemy sytuację na świecie i w tej chwili nie ma żadnej alertowej mutacji, która byłaby uznana za tak samo zagrażającą jak te, które w poprzednim okresie wywoływały fale. WHO nie ocenia żadnej z mutacji jako taką właśnie alertową. Analizujemy również sytuację pod kątem tego, co się będzie działo w w przyszłości. Cały czas współpracujemy z kilkoma ośrodkami modelującymi i wszystkie te ośrodki, niezależnie od tego właśnie, z którym rozmawiamy, wskazują, że w tej perspektywie najbliższych miesięcy te trendy, tak naprawdę, z którymi mamy do czynienia, będą cały czas kontynuowane.
Jest szansa na to, że koronawirus stanie się takim samym wirusem, jak na przykład wirus grypy.
Powoli epidemia zdąża w kierunku endemii. Ja przypomnę, że epidemia to jest ta sytuacja, kiedy mamy gwałtowny wybuch zachorowań, kiedy mamy sytuację, w której jest dynamiczny przyrost infekcji, dynamiczny rozwój choroby, w tym sensie, że trafia ona na populację, która nie jest uodporniona, która jeszcze nie jest zaszczepiona, i zmierzamy do kierunku endemii, do sytuacji endemicznej, czyli takiej sytuacji, w której oczywiście wirus czy zakażenie jest cały czas w naszym otoczeniu, ale ze względu na szczepienia, które odegrały kluczową rolę, ze względu na już wyraźną liczbę osób, które przechorowują czasem bezobjawowo infekcję, ta endemia nie stanowi już takiego zagrożenia dla życia społeczno-gospodarczego, dla hospitalizacji, ale oczywiście cały czas funkcjonuje w naszym otoczeniu i cały czas trzeba zachowywać ostrożność.
W najbliższych miesiącach wiosenno-wakacyjnych nie należy się spodziewać wzrostu zakażeń. Znakiem zapytania jest jesień.
Prawdziwym testem, w jakim miejscu jesteśmy z epidemią, będzie wrzesień, kiedy spodziewać się można w wyniku powrotu do szkół, do pracy, zwiększonej transmisji i też pewnej sezonowości, którą do tej pory obserwowaliśmy. Dlatego ten stan zagrożenia na pewno będziemy co najmniej do tego okresu wrześniowego utrzymywać.
Możemy spodziewać się wzrostu zakażeń. Kluczowa kwestia to, czy te zakażenia wywoła nowy wariant oraz czy one będą przebiegały na tyle niepokojąco, że pojawi się zapotrzebowanie na dodatkową opiekę medyczną, zasoby szpitalne, bądź też zwiększenie obciążenia opieki ambulatoryjnej. Cały czas kontynuujemy monitoring sytuacji epidemiologicznej. To jest zadanie naszego Instytutu i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. I ten endemiczny potencjalny charakter COVID-19 będzie wymagał równie dokładnego i szczegółowego monitorowania sytuacji, jaki obecnie prowadzimy chociażby w innych infekcjach dróg oddechowych. I tutaj dobrym przykładem jest grypa, infekcje grypopodobne. Więc COVID będzie w podobny sposób monitorowany, w sposób rutynowy, i wszystkie informacje, które do tej pory służyły podejmowaniu decyzji, nadal będą się znajdowały w naszej dyspozycji.
Na zdrowie!
Polacy już planują wakacje także za granicą. Po 2 latach pandemii można się spodziewać, że chętnych w tym roku będzie więcej.
Przed wyjazdem warto sprawdzić, czy mamy ważną kartę EKUS. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego pozwoli nam skorzystać z doraźnej pomocy medycznej za granicą. Dziś sprawdzimy, czy Wielkopolanie ustawiają się już w kolejkach po kartę EKUS.
Ruch w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu rozpoczął się przed świętami. Przed majówką był już większy.
Czekam.
Długi czas oczekiwania. Jak to wygląda?
W porównaniu do warszawskiego oddziału to jest naprawdę krótki czas oczekiwania. Jak tam byście Państwo zobaczyli, co się dzieje, to byście się za głowę złapali. Już 20 minut.
A ten system numerkowy, to tak się sprawdza? Wiadomo?
Nie wiem, co by się działo, gdyby nie było numerków. Idzie, idzie.
Teraz 15 minut czekam. Nie, już któryś raz z kolei.
Przydała się kiedyś, czy nie było potrzeby?
Dzięki Bogu, nie. Do Grecji. Psychicznie bezpiecznie. Pozostałe wyjazdy jeszcze się załapią.
Co roku przed okresem letnim obserwujemy wzrost wniosków o kartę EKUS, czyli Europejskie Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Mówi rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla.
Jest to dokument, który potwierdza nasze prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce i możemy taki dokument okazać w krajach Unii Europejskiej, także w Szwajcarii, Norwegii. Zainteresowanie wyjazdami widać rośnie, bo coraz więcej Wielkopolan ubiega się o kartę EKUS. Wnioski o kartę EKUS można złożyć różnymi sposobami, między innymi można skorzystać z internetowego konta pacjenta i tam wypełnić formularz, wskazać adres, na który chcemy taką kartę otrzymać. Możemy również wysłać taki wniosek przez ePUAP. oraz tradycyjną pocztą. I w tych przypadkach kartę EKUS otrzymamy na adres wskazany w formularzu. Jeżeli ktoś potrzebuje karty szybko, najlepszym rozwiązaniem jest przyjście do oddziału Wielkopolskiego Narodowego Funduszu Zdrowia i złożenie wniosku na miejscu. Wtedy kartę otrzymujemy natychmiast od ręki. Biorąc pod uwagę tylko osoby, które przyszły osobiście złożyć wniosek i odebrać kartę EKUS, przed świętami było to około 50 osób dziennie, które zgłaszały się w naszych salach obsługi. Natomiast teraz jest to ponad 100 osób, 100-120 osób dziennie, które przychodzą załatwić taką sprawę.
Jeżeli do wyjazdu mamy jeszcze sporo czasu, wniosek możemy przesłać do Wielkopolskiego Oddziału NFZ.
Jeżeli korzystają z możliwości złożenia wniosku przez internet bądź pocztą, no to trzeba liczyć się z czasem oczekiwania około 2 tygodni.
Karty początkowo wydawano na krótki czas, teraz są ważne zdecydowanie dłużej.
3 lata. Jeżeli ktoś ma umowę o pracę, taką kartę otrzyma na 3 lata i ważne, żeby przed ubieganiem się o nową kartę EKUS sprawdzić ważność dotychczasowej karty.
Zawsze, za każdym razem w kontakcie z klientami podkreślamy, jak bardzo ważne jest to, żeby Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego każdy przed wyjazdem w miarę możliwości załatwił i zabrał ze sobą.
Mówi Anna Anders z Wielkopolskiego NFZ.
Będziemy na jego podstawie traktowani jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym aktualnie przebywamy. Będziemy mieć prawo do świadczeń z zakresu pomocy medycznej koniecznej i niezbędnej z medycznego punktu widzenia. Karta uprawnia nas do korzystania z pomocy publicznych placówek opieki medycznej w danym kraju.
Karta EKUS przypomina kartę bankomatową. Jeżeli będziemy szukali pomocy medycznej za granicą, zostaniemy poproszeni o jej okazanie, a ta pomoc nie dotyczy tylko stanu zagrożenia życia.
Są to również mniej poważne zdrowotnie kwestie przeziębienia, jakieś zasłabnienia, złamania. Jakkolwiek musimy podkreślić, że nie ma listy schorzeń sporządzonej, jakiejś funkcjonującej w krajach unijnych, do których ta karta daje nam prawo, żebyśmy byli na jej podstawie leczeni. Warto też wspomnieć, że osoby, które wymagają dializ lub tlenoterapii, mogą z tych świadczeń korzystać właśnie na podstawie karty. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby przed wyjazdem wybrały sobie zagraniczną placówkę medyczną w miejscu, w którym będą przebywać i wcześniej dokonały uzgodnień pod kątem terminu, w którym by się w takiej placówce, na przykład zagranicznej stacji dializ, pojawiły z kartą.
Warto przed wyjazdem do konkretnego kraju sprawdzić, czy świadczenia dla ubezpieczonych są tam darmowe, czy jest obowiązek opłacenia części kosztów.
Możemy zostać obciążeni tak zwaną kwotą udziału własnego pacjenta. Musimy zdawać sobie sprawę, że w większości krajów unijnych, pomimo faktu, że osoby są ubezpieczone, czyli mają pakiet świadczeń refundowanych w ramach ubezpieczenia, częściowo współpłacą. Zazwyczaj są to stosunkowo niewielkie kwoty, jakiś procent całości kosztów leczenia. Przykładowo w Niemczech może to być 10 euro za każdy dzień spędzony w szpitalu. Niestety są to kwoty po stronie pacjenta do zapłacenia i nie podlegają one refundacji, co oznacza, że pacjent nie ma szans na zwrot kosztów tutaj, ale tylko jeśli chodzi o udział własny. Zdarzają się też rodzaje pomocy medycznej w państwach członkowskich Unii, które nie są objęte refundacją. I tu ta polisa dodatkowa też może się przydać. Może być to transport medyczny górski. Lato sprzyja wycieczkom górskim, wysokogórskim również. Dlatego na przykład na takie wydatki powinniśmy być przygotowani.
Na zdrowie.
Rak jajnika jest 5. najczęstszym nowotworem wśród Polek. Dotyka rocznie około 3,5 tysiąca kobiet. Jest najczęściej chorobą o charakterze nawracającym. Wznowy choroby doświadczy około 85% pacjentek. Dlatego szansą dla kobiet może być projekt, nad którym pracuje poznański startup naukowy.
Firma dostała 700 tysięcy euro dofinansowania na opracowanie i wdrożenie testu genetycznego, który umożliwi udzielenie skuteczniejszej pomocy pacjentkom z nowotworami jajnika. Naszym gościem jest Maciej Dąbrowski, dyrektor naukowy MNM Diagnostics.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Reprezentuje pan polski startup, który wdroży nową metodę zwalczania nowotworów jajnika. Brzmi to bardzo obiecująco, zważywszy na to, ile kobiet choruje na nowotwór jajnika, jakie są dane statystyczne. Co to tak naprawdę oznacza, nad czym będą państwo pracować?
W M&M Diagnostics skupiamy się na wykorzystaniu danych genetycznych. Są to dane pochodzące z sekwencjonowania całogenomowego, które następnie analizujemy z wykorzystaniem różnych algorytmów bazujących na sztucznej inteligencji, na uczeniu maszynowym, tak aby wyciągnąć bardzo precyzyjne informacje o tym, na jakie leczenie dany pacjent może być podatny, czy istnieją jakieś nowe biomarkery pozwalające zidentyfikować cechy wskazujące na podatność na leczenie konkretnymi lekami, a także opracowujemy rozwiązania, które pozwalają nam zidentyfikować zupełnie nowe cele molekularne dla przyszłych terapii celowanych. Tak więc analizując dane genetyczne, wyszukujemy takie słabe punkty u pacjentów, które mogłyby później być wykorzystane do stworzenia nowego leku precyzyjnie uderzającego w te słabe punkty.
Myśląc tak bardzo prosto, to wydawałoby się, że każda kobieta powinna zbadać się genetycznie, czy ma predyspozycję na przykład do raka jajnika. Dlaczego tak nie może być to zrobione?
Badania genetyczne są niezwykle ważne. Już teraz onkolodzy, lekarze powoli traktują to jako taką wiedzę powszechną, że każdy nowotwór jest chorobą genetyczną. Podatność na niektóre nowotwory oczywiście jest zapisana, samo powstanie nowotworu nie jest wcale tak jednoznaczne, dlatego badania genetyczne dla każdej pacjentki niekoniecznie są rozwiązaniem tego problemu, ponieważ istnieje cała masa innych czynników poza czynnikami genetycznymi, które mogą doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Oczywiście w niektórych przypadkach są wskazania, szczególnie jeśli mamy historię rodzinną, obciążenie rodziny nowotworami, wtedy jak najbardziej takie badania powinny być wykonane, choć powinno być to zrobione pod opieką lekarza genetyka, który wskaże, które badania są konieczne i czy to obciążenie genetyczne występujące faktycznie wskazuje na konieczność wykonania takich badań. Istnieją takie programy za granicą, w Wielkiej Brytanii w szczególności, gdzie właściwie planowane jest badanie każdego noworodka, który przychodzi na świat, analizowanie całego genomu i określanie już na początku, czy istnieją jakieś predyspozycje, czy to do chorób genetycznych, czy do innych chorób, które mogą ujawnić się w życiu dorosłym. Jednak cały czas te programy są dość kontrowersyjne i naukowcy się spierają, czy taka informacja powinna być już na początku życia każdego człowieka identyfikowana, czy jednak powinniśmy analizować ten genom, badać podatność na niektóre choroby w sytuacji, gdzie faktycznie istnieje zagrożenie tymi chorobami.
Czy my jesteśmy w stanie, czy państwo są w stanie zbadać wszystkie geny człowieka?
Nie, jesteśmy w stanie poznać całą sekwencję genetyczną. To jest około 6,2 miliarda liter. Tak więc jest to ogromna ilość, to przeliczając na książki, na ilość znaków w książkach, daje nam około 10 tysięcy książek o grubości ponad 300 stron. Tak więc to jest gigantyczna ilość informacji. Z tego geny kodujące białka to jest około 1,2%. Potem około 8% faktycznie koduje sekwencje, które wiemy, co robią. Cała reszta tego genomu, czyli pozostałe 92%, są to sekwencje, które wiemy, że są bardzo ważne, ale nie mamy pojęcia właściwie, co one kodują i za co odpowiadają. Tutaj jest ta przewaga technologii, którą my wykorzystujemy, czyli nie analizujemy pojedyncze geny, nie analizujemy genów kodujących białka, tylko patrzymy na całość. I tutaj pomaga sztuczna inteligencja, pomaga uczenie maszynowe, które umożliwia nam zajrzenie do tej części genomu, której właściwie cały czas jeszcze do końca jako naukowcy nie poznaliśmy. I dzięki temu, wykorzystując takie rozwiązanie, jesteśmy w stanie zidentyfikować dodatkowe mechanizmy, które mogą właśnie przyczyniać się do podatności na nowe leki, do podatności na nowe terapie, czy też wykrywać całe mechanizmy regulujące rozwój chorób nowotworowych.
W tym teście, który państwo przygotowują, są panie, które są poddane leczeniu inhibitorami PARP. To jest duża nadzieja w medycynie, szczególnie w leczeniu nowotworów.
Inhibitory PARP to był gigantyczny przełom, jeśli chodzi o leczenie nowotworów jajnika. Ta choroba ma bardzo groźny przebieg, jednak wprowadzenie inhibitorów PARP znacznie o całe miesiące, lata wydłużyło okres do nawrotu tej choroby, a także w niektórych przypadkach całkowicie udawało się powstrzymać nawrót choroby nowotworowej. Tak więc jest to olbrzymi przełom. Na szczęście od stycznia tego roku prowadzono szerszą rejestrację i jeden z leków zarejestrowanych w Polsce może być już podawany niezależnie od statusu mutacyjnego, co jest bardzo dobre dla pacjentek. Wiele pacjentek dzięki temu może otrzymać skuteczne leczenie. Jednak cały świat naukowy wie, że ta terapia tak czy siak nie zadziała u wszystkich pacjentek. Analizując już konkretne przypadki, wiemy, że jest bardzo duża grupa pacjentek, która nie odniesie korzyści z tych leków. I to są właśnie pacjentki, które my byśmy chcieli identyfikować. Nasz test analizuje właśnie poza tymi genami bezpośrednio związanymi z podatnością na terapię inhibitorami PARP, genami BRCA1, BRCA2 i całą masą innych genów. Analizuje również sekwencje pozagenowe. W sumie analizujemy kilkadziesiąt różnych cech genetycznych, nie tylko mutacji w poszczególnych genach, które wpływają właśnie na podatność na leczenie tym lekiem, czy też na oporność i skutkują, że dana pacjentka nie odniesie żadnego skutku terapeutycznego. Tak więc to już pozwoli dla części pacjentek uniknąć niepotrzebnej terapii, która, jak każda terapia antynowotworowa, ma bardzo wiele skutków ubocznych, i pozwoli szukać jakiejś alternatywnej terapii, która może być w tym przypadku skuteczna.
Dodajmy, inhibitory PARP są także stosowane w leczeniu innych nowotworów, m.in. piersi, prostaty i trzustki. Rozwiązanie poznańskiej firmy będzie mogło być też w przyszłości wykorzystane w leczeniu również tych chorób.
Akcja profilaktyka.
Szybko udzielona pierwsza pomoc często ratuje życie, a czas w tym przypadku jest bezcenny. Dlatego teraz o kolejnej nowince medycznej, to bezpłatna aplikacja Ratownik.
Stworzyło ją i dalej rozwija Centrum Ratownictwa, które zajmuje się szkoleniem z pierwszej pomocy i wspólnie z Polską Organizacją Ratowniczą rozpowszechnia to nowe narzędzie. O szczegółach mówi Aleksandra Eliasińska z Centrum Ratownictwa.
Aplikacja Ratownik, podstawowym jej założeniem jest skrócenie czasu, w jakim pierwsza pomoc będzie udzielana. I tutaj wykorzystując czy korzystając z potencjału ratowników obywatelskich, czyli wszystkich osób, które są przygotowane pod względem umiejętności do udzielania pierwszej pomocy i przede wszystkim chętne, żeby to zrobić, chcemy te osoby zaangażować, żeby ten ich potencjał został wykorzystany właśnie do skrócenia tego czasu, zanim przyjedzie karetka, żeby pierwsza pomoc została osobie potrzebującej udzielona.
Jest to aplikacja bezpłatna, skierowana tylko do ratowników?
Aplikacja jest bezpłatna, jest do pobrania ze sklepu Google Play i z App Store'a. Dostosowana jest do dwóch systemów. Jest skierowana do wszystkich obywateli, do każdej osoby, która może być w potrzebie, i w aplikacji już na ten moment jest baza defibrylatorów, także każdy może sprawdzić, gdzie w jego okolicy znajduje się defibrylator, aby móc w każdej chwili z niego skorzystać. Dodatkowo zalogowani użytkownicy mogą potwierdzić lokalizację konkretnego defibrylatora bądź zgłosić brak, jeżeli w danej lokalizacji tego defibrylatora nie ma. To jest funkcjonalność dostępna już dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo poprzez możliwość wezwania pomocy łączymy się ze 112, także aplikacja automatycznie przekierowuje właśnie do połączenia ze 112. Natomiast na ten moment uruchomiliśmy trochę testowo w szerszej grupie funkcjonalność dotyczącą wzywania pomocy. Polega to na tym, że osoba, która jest w potrzebie, potrzebuje, aby została jej udzielona pierwsza pomoc, bądź świadek zdarzenia, poprzez aplikację, wzywając pomocy, jednocześnie łączy się z numerem 112 i aplikacja powiadamia znajdujących się w promieniu kilometra od miejsca wezwania ratowników, którzy posiadają minimum tytuł ratownika, czyli ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, ale także lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, czyli wszystkie osoby, które są do udzielenia tej pomocy przygotowane i mają te umiejętności. Wezwać pomocy na ten moment i powiadomić innych ratowników mogą też osoby, które minimum mają ten tytuł ratownika, natomiast w przyszłości ta funkcjonalność jest przygotowana i planowana do udostępnienia dla wszystkich obywateli, tak żeby każdy za pośrednictwem aplikacji mógł powiadomić ratowników obywatelskich o tym, że potrzebuje pomocy i że w danym miejscu ta pomoc jest wymagana.
To ważne, żeby w takim razie jak najwięcej osób się zalogowało, pobrało tą aplikację. Teraz na początek właśnie tych osób, które mają przygotowanie medyczne do udzielania pomocy. Ilu teraz jest uczestników, użytkowników tej aplikacji, a na ilu Państwo liczą?
Liczymy na jak najszerszą grupę ratowników, na jak najszerszą grupę osób, które będą chciały zalogować się, założyć konto i otrzymywać powiadomienia, ponieważ im więcej osób jest przeszkolonych z zakresu pierwszej pomocy i chętnych do udzielenia tej pierwszej
pierwszej pomocy, no tym wszyscy jesteśmy bezpieczniejsi. Jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, no to kluczowy jest zawsze czas. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia z każdą minutą szanse na uratowanie i powrót do zdrowia no, maleją i to w zastraszającym tempie. Także no, tutaj kluczowy jest czas przy udzielaniu pierwszej pomocy. No, jak wszyscy wiemy, ten czas dojazdu karetki no, jest wydłużony i na pewno nie jest to kilka minut od zdarzenia. Więc liczymy na jak najszerszą grupę ratowników, osób, które zalogują się i założą swój profil w aplikacji, no i wyrażą chęć otrzymywania tych powiadomień. Logując się, zakładając profil, nie musimy deklarować się, że cały czas te powiadomienia będziemy otrzymywać. Jest możliwość oznaczenia, że jesteśmy dostępni bądź niedostępni. Jeżeli są sytuacje takie, w których no nie możemy tych powiadomień otrzymywać, to również sobie to zaznaczamy w aplikacji i te powiadomienia, mimo że będziemy w obszarze, w którym możemy je otrzymać, to do nas nie trafią.
Na ile Państwo liczą, że skróci się czas pomocy osobie, która nagle potrzebuje takiego właśnie ratunku?
Wciąż świadomość potrzeby udzielania pomocy jest dosyć niska, tej pierwszej pomocy przede wszystkim. No ludzie coraz rzadziej, ale nadal jednak przechodzą obojętnie obok różnych zdarzeń zagrażających zdrowiu bądź życiu. No tutaj wzywając tej pomocy, no nawet jakby już poprzez wezwanie pomocy jest szansa na uratowanie życia osoby potrzebującej. Poza tym, jeżeli osoba, która jest w potrzebie i uległa wypadkowi, od razu trafi na osobę, która będzie potrafiła jej udzielić pomocy, no to ten czas jest automatycznie od razu skracany.
Ludzie, którzy nie mają przygotowania medycznego, czasem nie chcą, ale czasem też boją się w ogóle cokolwiek zrobić w obawie, że komuś zaszkodzą.
Nie da się zaszkodzić osobie, której życie jest zagrożone. Każda reakcja jest na wagę złota i każda reakcja się liczy. Czy będzie to skontaktowanie się właśnie z numerem 112, wezwanie tej pomocy, czy chociaż podejście i zapytanie, czy wszystko jest w porządku, wezwanie kogoś innego świadka zdarzenia, no każda reakcja jest naprawdę bardzo istotna i no nie możemy przechodzić obojętnie. Często trafiają do nas sytuacje, historie od naszych kursantów, którzy opowiadają, że po waszym szkoleniu to tak co chwilę widzę, że komuś dzieje się krzywda i co chwilę widzę, że ktoś potrzebuje pomocy. To jest właśnie ta świadomość, to jest to, że zwracamy uwagę na sytuacje zagrażające zdrowiu bądź życiu, jesteśmy w stanie ocenić taką sytuację i nie przechodzimy obojętnie. To nie jest tak, że nagle po kursie ciąży nad nami jakieś fatum i nagle wszyscy wokół nas potrzebują pomocy. Nie, my jesteśmy po prostu bardziej wyczuleni na takie sytuacje, jesteśmy w stanie ocenić sytuację zagrażającą zdrowiu bądź życiu i wówczas po prostu reagujemy.
Im więcej osób zainstaluje aplikację Ratownik i zaloguje się w systemie, tym większa szansa na to, że pomoc na czas dotrze do potrzebujących. I tym zaproszeniem kończymy dzisiejszy program. Można nas znaleźć także w internecie na stronie Radio Poznan FM w zakładce Audycje. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.